Dzisiaj będziemy mówili o przechodzeniu przez wody, szczególnie przez rzeki, ale nie tylko. Pismo Święte zawiera wiele opisów tego rodzaju. Ja takich znalazłem 9-10 takich kluczowych, ale zacząłem się przygotowywać i po prostu nie da się powiedzieć w jednym spotkaniu o wszystkim, dlatego wybrałem kilka takich najważniejszych i o tym będziemy mówili. W pierwszym wieku przed naszą erą, dokładnie w 49 roku przed naszą erą, była wojna domowa w Cesarstwie Rzymskim. I Juliusz Cezar, który dążył do zdobycia władzy, był w bardzo trudnym położeniu i zaryzykował pewien ruch, kiedy ze swoimi legionami, wtedy panował w Galii, ale postanowił sięgnąć po władzę w Rzymie, nie będąc pewien, czy będzie mógł liczyć na wierność swojej armii, której za udział w tego rodzaju buncie groziła kara śmierci. I kiedy doszedł do rzeki Rubikon, rzeka, która płynie w pobliżu Rimini, oddziela północne Włochy od tego głównego półwyspu, kiedy zastanawiał się, czy dokonać tego ruchu, historycy piszą, że bardzo długo ważył tą decyzję w swoim sercu, ale w końcu decyzję podjął i przeprawił się przez Rubikon i wtedy rzekł tą znaną łacińską sentencję alea acta est, czyli kości zostały rzucone. Oznacza to, że nie wiadomo, co się wydarzy i tak jak w grze rzucamy kośćmi, i w tym momencie już nie ma odwrotu. Dalej następują konsekwencje, które są trudne do przewidzenia, ale tą decyzję trzeba podjąć. I taką decyzję podjął, ruszył na Rzym, tą wojnę zwyciężył, otrzymał władzę. I chciałem powiedzieć, że tego typu decyzji w życiu człowieka jest wiele, a szczególnie w życiu chrześcijanina. I Bóg pokazuje to również na przykładach swoich mężów bożych, których prowadził, na przykładzie Izraela, i również pokazuje to w naszym życiu. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od pierwszej księgi Mojżeszowej, od Abrahama. Czy Abraham przechodził przez rzekę? Owszem, jak najbardziej, i to było bardzo znaczące. Otworzymy pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 20. Nie, księgę Jozuego, rozdział 24. Wiersz 2 i 3. Księga Jozuego, 24 rozdział, wiersz 2 i 3. Jesteśmy tutaj w historii, kiedy Jozue przemawia i odnawia przymierze między Izraelem a Bogiem, w Sychem. I tam Jozue mówi takie słowa. Rzekł Jozue do całego ludu: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym bogom. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama zza rzeki i prowadziłem go po całej ziemi kananejskiej i rozmnożyłem jego potomstwo, i tak dalej, i tak dalej. A więc Abraham ze swoją rodziną żył za rzeką. Za jaką rzeką? Za rzeką Eufrat. Bóg powołał go stamtąd. Ale kiedy czytamy o powołaniu Abrahama, Okazuje się, że nie była to taka zwykła, prosta sprawa, bo w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, zaczyna się jakby nowy rozdział w księdze rodzajów, nowa jakby część księgi rodzaju, a mianowicie tak jak dotąd Bóg działał z jednostkami, tak od tego momentu, od powołania Abrahama, Bóg zaczyna działać z ludem. On powołuje Abrahama, aby stworzyć lud dla imienia swego. I czytamy tak w pierwszym wierszu. Rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki. Będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I czwarty wiersz. Abraham wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. I Abraham miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Czytamy tutaj, że wyszedł z Haranu, a przecież pamiętamy z różnego nauczania, że Abraham przecież wyszedł z Ur Chaldejskiego. No to jak to w końcu jest? Z Harano czy z Ur Chaldejskiego? Tu musimy otworzyć siódmy rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy mamy zapisaną przemowę Szczepana. I wiersz drugi do czwartego. Szczepan. On zaś rzekł: mężowie, bracia i ojcowie, słuchajcie. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie. I rzekł do niego: opuść ziemię swoją i rodzinę swoją i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. A stamtąd, gdy umarł jego ojciec, przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie. Powołanie Abrahama miało miejsce w Ur Chaldejskim, daleko na południowy wschód od miejscowości Haran. I droga do Haranu wiodła wzdłuż rzeki Eufrat. Ale chciałem pokazać, że Abraham został powołany, Bóg mu się ukazał, było coś niesamowitego, to było niesamowite wydarzenie. I podjął tą decyzję, ale nie podjął jej do końca. Bo po pierwsze, Bóg mówi do niego tak: opuść ziemię swoją i rodzinę swoją, idź do ziemi, którą ci wskażę. A czytamy, że on wybrał się razem z ojcem, z bratankiem. I nie poszedł do ziemi, którą wskazał mu Bóg, tylko poszedł i zamieszkał w Haranie. Pewnie były tam dobre warunki i stwierdził, że to jest dobre miejsce. Być może ojciec był jakąś przeszkodą, może był chory, nie dawał rady dalej iść. Tak czy inaczej, Abram nie wykonał do końca Bożego powołania. I dopiero gdy Terach zmarł, dopiero wtedy Bóg powtórnie jakby przypomina Abramie: rusz się i idź tam, gdzie ci powiedziałem. Wracając do pierwszej księgi Mojżeszowej, to tam możemy przeczytać od wiersza 27 do 32, że tak rzeczywiście było, że Terach wyszedł. Widać, że Terach tam rzeczywiście sprawował taką jakby władzę w tej rodzinie, był tym seniorem rodu. I Abram by nie potrafił się temu do końca przeciwstawić. Ale kiedy umarł Terach, Bóg czeka na Abramę i przypomina mu: idź w tym kierunku, gdzie ja ci powiem. To nie było wtedy map. Nie było GPS-ów, nie było wiadomości, co tam się dzieje, co to za kraj. To była podróż kompletnie w nieznane. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, mówi o tym, że przez wiarę Abraham opuścił swoją ojczyznę i poszedł do miejsca, którego zupełnie nie znał, ufając całkowicie Bogu. Idąc z Haranu do ziemi obiecanej, przeszedł przez rzekę Eufrat. I tak jak Juliusz Cezar, kiedy przekroczył Rubikon, zaczęła się nowa rzeczywistość, której nie można było w jakiś sposób cofnąć. Tak samo w życiu Abrahama zaczęły dziać się zupełnie nowe rzeczy, które nam Biblia opisuje. Inaczej mówiąc, Eufrat możemy tą rzekę porównać jako granicę między starym życiem, nawet między życiem, kiedy słyszymy głos Boga, a życiem, kiedy oddajemy się Jemu, aby iść całkowicie żyjąc w wierze, w zaufaniu, nie wiedząc nawet dokąd nas Bóg zaprowadzi. Drugi przykład, który chciałbym pokazać z Księgi Rodzaju, a może tak, weźmiemy kolejno chronologicznie, to jest Jakub. Czy przypominamy sobie Jakuba, żeby przekraczał jakąś wodę? Jakiś szczególny taki punkt? Tak, to był potok Jabbok. 32 rozdział. Przypomnijmy sobie, że Jakub musiał uciekać przed bratem Ezawem, któremu podstępem wykradł pierworództwo. Dostał się w ręce Labana, swojego krewnego, który go wykorzystywał niemiłosiernie. W końcu Bóg powołuje go, aby wrócił do ziemi, z której wyszedł, do ziemi obiecanej przez Boga. I Jakub wraca, ale dowiaduje się, że naprzeciw niego idzie jego brat z wojskiem. Możemy pomyśleć sobie, co musiał poczuć, tym bardziej, że miał dzieci i nie był zaprawiony w boju. Przeprawił rodzinę na drugi brzeg potoku Jabbok, a sam został tam i zaczął się modlić do Boga. 32 rozdział. Ale chcę powiedzieć, że przed każdą taką sytuacją Bóg przygotowuje człowieka na tego typu wielkie decyzje. 32 rozdział, o którym mówię, o tej walce Jakuba przy potoku Jabbok, zaczyna się tym, że Jakub poszedł drogą swoją i spotkali go aniołowie Boży. Jakub, ujrzawszy ich, rzekł: to obóz Boży. I nazwał to miejsce Machanaim. Bóg dał mu znak, że jest obecny w jego życiu, że obietnice, które mu wcześniej złożył, że one są nadal aktualne. I w ten sposób przygotowuje go na trudne doświadczenie. W 22 wierszu, a może 7 wiersz jeszcze przeczytajmy. Szósty, siódmy. Gdy posłowie wrócili do Jakuba, rzekli: przyszliśmy do brata twego, do Ezawa, ale on już idzie na twoje spotkanie, a jest z nim 400 mężów. Wtedy Jakub zląkł się bardzo i zatrwożył. Rozdzielił więc na dwa obozy ludzi, którzy z nim byli, owce, bydło i wielbłądy. I 22 wiersz. Ale wstawszy tej jeszcze nocy, wziął obieżony swoje, obie służące swoje i 11 synów swoich i przebył brud Jabboku. A wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę, następnie przeprawił też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł: Puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego: Jakie jest imię twoje? I odpowiedział: Jakub. Wtedy rzekł: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. 30 wiersz. I nazwał Jakub to miejsce Penuel, mówiąc: Oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. Są dyskusje, czy mocował się Jakub z aniołem Bożym, czy z Bogiem, który w postaci jakiegoś męża objawił mu się. Te rozważania zostawimy, nie są one istotne. Istotne jest to, że w tej walce nastąpiła zmiana tożsamości Jakuba. Jego imię, które nosił, przypominało jego stare grzechy. Jakub oznacza ten, który trzyma zapięte albo oszust z języka hebrajskiego. W każdym imieniu dla Hebrajczyka znaczenie imienia było bardzo czymś ważnym. Właśnie decydowało o jego tożsamości i zmiana imienia zawsze była związana ze zmianą powołania, ze zmianą statusu. I tak było też w tym miejscu. Dotychczas Jakub był cwaniakiem, który w różny sposób najpierw wykiwał Ezawa, potem trafił na mocniejszego zawodnika, na Labana, który bardziej próbował wykiwać Jakuba, ale w końcu z pomocą Bożą, tak jak możemy przeczytać już wcześniej, że to dzięki łasce Bożej mówi do swoich żon Jakub, że Bóg jakby zachował jego majętność, pomnożył, że to wszystko ma dzięki Bożemu błogosławieństwu. I on świadomy tego również idzie dalej, ale ta przeszłość nad nim ciąży. I Bóg tą przeszłość przekreśla. Mówi: od tej pory twoje imię nie będzie Jakub. Nie będziesz już oszustem. Nie będziesz cwaniakiem. Będziesz tym, który walczy z Bogiem i zwycięża. To nie znaczy, że Jakub pokonał Boga wtedy, czy anioła. Ale oznacza to, że Jakub okazał taką determinację, że otrzymał od Boga błogosławieństwo. Otrzymał od Boga to, o co prosił. On wiedział, że dalej nie jest w stanie pójść sam. Że dalej czeka go taki przeciwnik, któremu nie jest w stanie stawić czoła. Ale z Bogiem, z Bożym błogosławieństwem, tego mówi: nie puszczę cię. Nie puszczę, aż mi nie pobłogosławisz. To była wielka walka, wielka determinacja i ona okazała się zwycięstwem. Izrael dosłownie może oznaczać ten, który walczy z Bogiem, ale może również znaczyć: niech Bóg walczy i zwycięża. To są te słowa, które potem stały się w jego życiu. Kolejny przykład przejścia przez wody to jest Morze Czerwone. Izrael jako niewolnik, niewolnik faraona, który mógł zrobić tylko to, na co faraon pozwolił, Izrael dokonuje szczególnego obrzędu, obrzędu Paschy. Wyraża swoją wiarę w Boże prowadzenie, w Bożą opiekę. Następuje ostatnia plaga, plaga pierworodnych, kiedy giną wszyscy pierworodni, z wyjątkiem tych, których drzwi domu były pomazane krwią baranka paschalnego. Wszyscy, którzy znaleźli się pod ochroną krwi, przeżyli. Ale to był moment, kiedy faraon ugiął się i musiał wypuścić Izraela. Izrael wychodzi i dochodzi do Morza Czerwonego. Zobaczmy, Izrael wyraził już swoją wiarę w Bożą, wykonując te wszystkie Boże zalecenia. Został w jakiś sposób uchroniony przed Bożym sądem, który był. postanawia wychodzić, wyjść z Egiptu, ale cały czas jest we władzy Faraona. I to się okazuje w trakcie ucieczki. W 14 rozdziale przeczytamy od wiersza 9, może od 8. 14 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej, od 8 wiersza. I przywiódł Pan do zatwardziałości serce Faraona, króla Egiptu, także ścigał synów izraelskich, a synowie izraelscy wychodzili pod osłoną podniesionej ręki. Egipcjanie ścigali ich, wszystkie konie i wozy Faraona, jego jeźdźcy, jego wojsko, i dogonili ich obozujących nad morzem koło Pi-Hahirot naprzeciw Baal-Safon. A gdy Faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi i zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy do Pana. Wyszli z Egiptu, ale cały czas byli pod niebezpieczeństwem ataku Faraona. I była sytuacja z punktu widzenia takiego taktycznego kompletnie beznadziejna dla Izraela. Z jednej strony morze, z boku góry, a z przeciwnej strony wojsko egipskie, któremu oczywiście bez żadnych wątpliwości nie byli w stanie stawić czoła. I wołali do Pana. I jeszcze mało tego, przyszły wątpliwości. Do Mojżesza rzekli: czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie? Zostaw nas w spokoju, będziemy służyć Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni. Człowiek, który decyduje się iść za Bogiem, mogą przychodzić wątpliwości, bo najczęściej spotyka się z przeciwnościami. I czasami w swojej niedojrzałości może wypowiedzieć słowa niemądre, tak jak je wypowiedział tutaj Izrael. Ale Bóg, podobnie jak w przypadku Abrahama, że pomimo, że on nie wykonał do końca Bożego polecenia, Bóg jakby go drugi raz go wystartował, i w końcu Abraham wykonał to, czego Bóg od niego oczekiwał. Tak samo tu Bóg nie obraża się, ale rozumie, że ci ludzie mieli dalej mentalność niewolnika. Jeszcze oni są jakby dziecięciem, które dopiero ma się rozwinąć. I łaskawie mówi przez Mojżesza. Na to rzekł Mojżesz do ludu: nie bójcie się, wytrwajcie, zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Dlaczego Mojżesz tak mógł powiedzieć? Przecież był na dworze egipskim, znał siłę armii egipskiej. Ale tu też widzimy wiarę Mojżesza, wiarę, której brakowało jeszcze ludowi. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczycie. I potem mamy tą scenę, kiedy Mojżesz wyciąga laskę nad morzem. Morze się rozstępuje, lud przechodzi. Za nim podąża wojsko Faraona. Fale przykrywają wojsko Faraona. I jaki jest status ludu izraelskiego? Co się zmieniło? Jest wolny od Faraona. Faraon nie może już im nic zrobić. Faraon jest za rzeką. On zginął w tych odmętach, ale nawet następny faraon, on jest już daleko. Z drugiej strony dla Izraela już nie ma drogi odwrotu. Praktycznie. Kości zostały rzucone. Decyzja została podjęta. Czy oni, przechodząc przez Morze Czerwone, weszli do ziemi obiecanej? Nie, bo jeszcze długa była droga przed nimi. Dużo się musiało wydarzyć, ale była to wyraźna granica, że coś nowego zaczęło się w ich życiu. Cię Ciekawą rzeczą jest jeszcze to, że wiele doświadczeń, które Bóg zsyła na swoje dzieci, pomagają nie tylko wzrastać dzieciom w charakterze, ale również przynoszą Bogu chwałę. 14 rozdział i wiersz 4 mówi tak. Bóg mówi do Mojżesza. Przywiodę do zatwardziałości serce Faraona, będzie ich ścigał. Ja zaś okryję się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska i poznają Egipcjanie, żem ja Pan. I tak uczynili. Więc kiedy stajemy przed jakimiś ciężkimi doświadczeniami, które wymaga naprawdę siły wiary z naszej strony, zaufania do Boga, to my tym zaufaniem możemy Bogu przynieść chwałę. David Wilkerson powiedział, że Izraelici zaśpiewali po przejściu na drugą stronę morza pieśń, dziękczynną pieśń chwały, ale powiedział tak, ta pieśń miałaby zupełnie inną wartość, gdyby została zaśpiewana przed przekroczeniem. Tak się działo w Izraelu. To akurat nie dotyczy to przejścia przez morze. Pamiętamy, że jeden z królów izraelskich, Jehoszafat, kiedy była walka z nierównymi siłami wroga, to w 20 rozdział drugiej Księgi Kronik o tym mówi, on mówi, najpierw postawił na czele nie najlepsze oddziały, tylko śpiewaków, tych, którzy grają, bo mieli śpiewać na chwałę Pana. I co się stało? Stał się wielki cud, tak? Więc można, czyli można okazać Bogu chwałę już wcześniej, ale to też zależy od dojrzałości dziecka Bożego, tak? Idźmy dalej. Arnon. Potok Arnon, piąta księga Mojżeszowa, drugi rozdział. Wiersz 24. Zrzuciłem mikrofon niechcąc. Piąta Mojżeszowa, 2:24. Wstańcie, ruszcie i przeprawcie się przez potok Arnon. Patrz, wydaję w ręce twoje Amoryjczyka, Sychona, króla Heszbonu i jego ziemię. Zaczynaj, bierz ją w posiadanie i rozpocznij z nim wojnę. Co to za sytuacja? Minęło 40 lat wędrówki po pustyni. W szczególności pierwsze dwa lata były do góry Synaj i potem 38 lat dalej wędrowali. Ale Izrael wędrując, różnie to bywało z tą wiernością, z zaufaniem. Bóg ćwiczył ich, trenował jakby. Starał się, żeby oni wzrośli do odpowiedniego poziomu dojrzałości. Ale się duża część sprzeciwiała. Starsze osoby sprzeciwiały się. Nowe pokolenie miało już inne myślenie. Ale to stare pokolenie było obciążeniem dla nowego pokolenia. I przez 38 lat oni krążyli po pustyni i to nowe pokolenie z nimi. Nic w ich życiu jakby się nie działo. I tak bywa w życiu chrześcijanina, że przez wzgląd na inne, nawet nie przez niego samego, tylko na inne okoliczności, nic w jego życiu się nie dzieje. Ale przychodzi moment, kiedy Bóg powołuje go, zrób dalszy krok. Idź, wejdź, weź tą ziemię, którą ja tobie daję, ale musisz ją zawalczyć o nią. To nie będzie takie, że tylko będziesz czekał z rozłożonymi rękami, aż padnie ci to, co ja obiecuję. Nie, masz iść i walczyć. A więc jest taki moment, kiedy Bóg czasami przemawia do nas, kiedy chce, żebyśmy rozpoczęli aktywną walkę o coś. I to wtedy się dzieje. Bóg dokonuje wtedy też wielkich rzeczy, bo walka, wejście od potoku Arnon, walka najpierw była z Sychonem, a potem z Ogiem. I o ile walka z Sychonem to była walka z innym plemieniem, tak walka z Ogiem była o wiele trudniejsza, dlatego że możemy przeczytać w trzecim rozdziale, wierszu drugim, Rzekł Pan do mnie, nie bój się go, gdyż wydałem go w Twoją rękę wraz z całym jego ludem i jego ziemią. Postąpisz z nim tak, jak postąpiłeś z Sychonem, królem amorejskim, mieszkającym w Heszbonie. Izrael zwyciężył tą walkę pierwszą. Dlaczego Bóg mówi, nie bój się? Wiersz 11. Gdyż ów Og, król Baszanu, był ostatnim z rodu olbrzymów. Pamiętacie, jak Izrael wysłał szpiegów? Szpiedzy wrócili, Jozue i Kaleb mówi, piękna ziemia, z Bożą pomocą pokonamy. A byli tacy, którzy mówili, piękna jest ziemia, ale nie mamy co tam wchodzić, bo tam są olbrzymowie. Nie mamy szans żadnych, tak? Tu byli olbrzymowie, więc pokonanie Sychona to był pierwszy krok jakby, że walka, zwycięstwo, ale idzie następny krok, trudniejszy. I tak bywa też w życiu chrześcijanina. Pokonać olbrzyma, tego, przed którym drży nasze serce, w szczególności, tak? Myślę, że tego możemy się z tego nauczyć. Kolejna rzeka, rzeka Jordan. Księga Jozuego, 3 rozdział. Jozue wstał wcześnie rano i wyruszyli oni, on oraz wszyscy synowie izraelscy z Shittim i przyszli do Jordanu. Tam przenocowali, zanim się przeprawili. Po upływie 3 dni przeszli przełożeni przez obóz i nakazali ludowi. Gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana, Boga waszego, i kapłanów lewitów niosących ją, to także wy wyruszcie z waszych miejsc i idźcie za nią. Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. A Jozue rzekł do ludzi, do ludu, poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Jakie cuda zostały dokonane? Od wiersza 11. Oto skrzynia przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. Weźcie sobie więc 12 mężów z plemion izraelskich, po jednym na każde plemię. Gdy zaś stopy kapłanów niosących skrzynię Pana, władcy całej ziemi staną w wodzie Jordanu, wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną się jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan i kapłani niosący skrzynię przymierza szli przed ludem i gdy niosący skrzynię doszli do Jordanu, a nogi kapłanów niosących w skrzynię zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie, Jordan bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów, wody zatrzymały się. Płynące z góry stanęły jak jeden wał w znacznej odległości od miasta Adam, położonego w bok od Zartam, a płynące w kierunku Morza Stepowego, Morza Słonego, znikły zupełnie i lud przeprawił się naprzeciw Jerycha. Kapłani niosący skrzynię przymierza stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył przeprawę przez Jordan. Ja tu widzę kilka obrazów. Pierwszy obraz jest taki, że rzeka Jordan płynie z gór Hermon przez jezioro Genezaret i dalej w dół do Morza Martwego, gdzie kończy swój bieg. W Morzu Martwym nie ma życia. Wiele osób utożsamia i tłumaczy rzekę Jordan jako przykład ludzkości i również pojedynczego człowieka, który ma różne etapy w swoim życiu, ale wszystko kończy się w Morzu Martwym. Wszystko zmierza ku śmierci. Taki jest jakby los wszystkich potomków Adama. I tu nagle woda zatrzymuje się w miejscowości, która się tak samo nazywa Adam, tak? i już nie niesie wszystkiego w kierunku śmierci. Woda była, wystąpiła z brzegów, to był okres żniw, tak czytamy. I gdyby oni weszli dalej, woda porwałaby ich i zawiniosła do śmierci. Tak jak każdego człowieka. Ale ci, którzy idą za Arką Przymierza, ci, którzy idą, idą za Bogiem, oni są w stanie przejść przez ten Jordan, przeciwstawić się zupełnie w innym wymiarze i nie popłynąć w kierunku śmierci, ale przejść suchą nogą bezpiecznie na drugą stronę, aby otrzymać Boże obietnice. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest to, co się stało po przejściu przez rzekę Jordan. Tutaj będziemy czytali 5 rozdział od wiersza 2. W tym czasie rzekł Pan do Jozuego: zrób sobie krzemienne noże i obrzeż synów izraelskich po raz wtóry. I zrobił sobie Jozue noże z krzemienia i obrzezał synów izraelskich na wzgórzu Aralot. A oto powód, dla którego Jozue ich obrzezał. Cały lud rodzaju męskiego, który wyszedł z Egiptu, wszyscy wojownicy zmarli w drodze na pustyni po wyjściu z Egiptu. Cały zaś lud, który wyszedł, był obrzezany, ale ludu, który urodził się w drodze na pustyni po wyjściu z Egiptu, nie obrzezano. Gdyż przez 40 lat szli synowie izraelscy przez pustynię, aż wymarł wszystek lud, wojownicy, którzy wyszli z Egiptu, gdyż nie usłuchał głosu Pana. Pan bowiem przysiągł im, że nie da im oglądać ziemi, którą przysiągł Pan im, ich ojcom, że nam ją da, którą przysiągł Pan ich ojcom, że nam ją da, ziemię opływającą w mleko i miód. Ich to synów, których wzbudził na ich miejsce, Jozue obrzezał, bo byli nieobrzezani, albowiem w drodze ich nie obrzezano. Dlaczego Izraelici nie byli obrzezani? Są różne tłumaczenia tego. Jedno z tłumaczeń jest takie, ja się do niego skłaniam, że w momencie buntu Izraela, który miał miejsce już po odejściu od góry Synaj, Pismo Święte mówi, że 10 razy się buntowali. I możemy to wyliczyć dokładnie, że było 10 buntów i Bóg powiedział w pewnym momencie dosyć. To jest też, chociaż nie jest to przejście przez rzekę, ale jest to też pewna granica, że Boża cierpliwość też ma swoją jakby granicę. Otwórzmy 4 Mojżeszową, 14 rozdział. I 4 Mojżeszowa 14, 21. Ale jak żyję, jak pełna cała ziemia chwały Pana, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawiali mnie na próbę, nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom, żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Zobaczmy, że bunty, które były, Bóg też cierpliwie czekał, rozumiał, że oni jeszcze są dziećmi w wierze, oni muszą wzrastać, ale oni się nie chcieli uczyć. Ciągle wracali do swoich dróg, przeciwstawiając się Bogu, oskarżając, przypisując mu rzeczy, którymi go znieważali. Mówiąc na przykład, że specjalnie nas wywódz z Egiptu, żeby nas tutaj zabić na tej ziemi pustynnej. No to w przeciwieństwie do tego Bóg przecież troszczył się o nich, karmił ich manną, dawał im wodę, jeszcze w inny sposób ich chronił. Dużo mamy w całym opisie, w księgach mojżeszowych możemy o tym czytać. A oni już 10-krotnie wystawali na próbę. I mówi do nich tak, wiersz dalej 32. Wasze trupy zaś legną na tej pustyni, lecz i synowie wasi będą koczowali na pustyni przez 40 lat i poniosą karę za waszą niewierność, aż zniszczą wasze trupy na pustyni. Według liczby dni, w których badaliście tę ziemię, było ich 40 dzień, licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Izrael jest pod Bożym sądem. W szczególności pokolenie, które wyszło z Izraela, z wyjątkiem Jozuego i Kaleba, którzy okazali się wierni. I Bóg również nie objął tym sądem pokolenia, które się urodziło w drodze na pustyni. To pokolenie, które nie było jeszcze dzieci po prostu, tak? I pomimo tego, że Izrael był pod Bożym sądem, pomimo tego, że Bóg tak jakby zawiesił przymierze z nim, konsekwencje nawet ponosili jego dzieci Izraela, to pomimo to Bóg patrzał na nich jako na całość łaskawym okiem. Pamiętacie, jak prorok Bileam, pogański prorok Bileam, miał przeklinać na ten naród izraelski za pieniądze króla midiańskiego i moabskiego, to 4 Mojżeszowa, 22 rozdział, wiersz 12. Rzekł Pan do Bileama: nie idź z nimi, nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. To jest dobra nowina dla tych wszystkich, którzy w jakiś sposób są pod Bożym sądem, bo w naszym życiu Bóg też nas wychowuje, czasami mamy trudniejsze chwile przez to. Ale pamiętajmy, że Bóg patrzy na nas pomimo to łaskawym okiem. Izrael buntował się 10-krotnie. Tam małe pokolenie, nowe pokolenie wzrastało w tym wszystkim. Ponosiło winę razem z całym tym pokoleniem. Ale Bóg mówi, ten naród jest błogosławiony. Bóg patrzy na ten naród jako, jakby patrząc z punktu przyszłości, patrząc w przyszłość. Tak? Tak samo jak wybrał apostołów, którzy mieli bardzo dużo przywar, wad, a jednak wybrał ich, bo widział, do czego oni dojdą. Tak? I tak samo Bóg na nas patrzy. Możemy się potykać. Możemy czasami być pod Bożym sądem. Ale Bóg widzi, co z nas może uczynić. Bo w Nim jesteśmy zwycięzcami. Bóg swoje dzieło, które rozpoczął, On doprowadzi je do końca. Nikt nie może temu przeszkodzić z wyjątkiem nas samych. Tak, ale wróćmy jeszcze do tego obrzezania na drugim brzegu Jordanu. 5 rozdział Księgi Jozuego. Wiersz 9. Rzekł Pan do Jozuego: dzisiaj zdjąłem z was hańbę Egiptu. Miejscowość ta nazywa się Gilgal do dnia dzisiejszego, tak? Obrzezani zostali i została zdjęta z nich hańba Egiptu. Myślenie egipskie, myślenie niewolnika skończyło się. Pokolenie, które cały czas miało to myślenie niewolnika, wymarło. Ludzie wchodzą, koniec jakby ponoszenia winy razem z tym pokoleniem, z którym wyszliście, ja traktuję was już inaczej. Traktuję was znowu w pełni w przymierzu. Jesteście w przymierzu, jesteście obrzezani. Pamiętajmy, że obrzezanie było znakiem Bożego ludu wtedy, tak? Bóg nakazał, że każdy człowiek, który chce mieć błogosławieństwo Abrahama, musiał być obrzezany. Przy przymierzu obrzezania Bóg mówi do Abrahama: służ mi i bądź nieskazitelny. Więc przymierze obrzezania powiązane jest z życiem nieskazitelnym, z życiem w służbie Bogu. I to jakby zasygnalizowali, zostało zamanifestowane właśnie tym obrzezaniem po przejściu przez rzekę Jordan. Ale przejście przez rzekę Jordan oznacza również coś innego. To znaczy, jak wyszli Izraelici z Egiptu, zostali uwolnieni od szatana, przepraszam, od faraona, który symbolizuje szatana. Ale oni cały czas rozwijali się przez trudną drogę pustynną, przez różnego rodzaju doświadczenia. Uczyli się pewnych rzeczy. Tu już wchodzą w pełnię Bożych błogosławieństw, do ziemi, o której Bóg powiedział, ziemi mlekiem i miodem płynącej. Więc to oznacza też pewne błogosławieństwa wyższego stopnia, które Bóg ma dla dojrzałego chrześcijanina. I jeszcze musimy zobaczyć tutaj różnicę przejściem przez Morze Czerwone, a przejściem przez Jordan. Przejście przez Morze Czerwone było w pewnym sensie ucieczką przed faraonem, a przejście przez Jordan było wejściem do tego, aby zdobywać jeszcze to, co było wcześniej niedostępne. Także w życiu chrześcijanina też są tego rodzaju granice. Dobrze, że nie chyba pominąłem tam, bo pominąłem między innymi wody potopu, przejście Elizeusza przez Jordan, chodzenie Piotra po wodzie, też w jakiś sposób, ale i wodę ze świątyni, która wypływała ze świątyni w widzeniu Ezechiela, to pominiemy i będziemy zmierzać ku końcowi. Księga Izajasza, 43 rozdział. Co wynika z tego dla nas? Tak jak w życiu ludu Bożego jest wiele przejść przez rzek, jest wiele punktów znaczących, które wchodzimy w coraz to nowszą rzeczywistość, to każdy z tych przejść związane jest z jakimiś obawami, z jakimś lękiem. I to lękiem po ludzku rzecz biorąc uzasadnionym, ale powtarzam, po ludzku rzecz biorąc. Natomiast nasze myślenie musi się zmienić. Nasze myślenie musi spoglądać na Boga. I obietnica Izajasza, 43 rozdział, wiersz 2, mówi tak. Gdy będziesz przechodził przez wodę, będę z tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja, Święty Izraelski, twoim Wybawicielem. I tu jeszcze w 16 wierszu czytamy. Tak mówi Pan, który toruje drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody. Wiersz 18. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Czasami decyzje, jakie podejmujemy, one związane są z naszym dotychczasowym doświadczeniem i to determinuje często złe decyzje, bo patrzymy na nasze doświadczenie w życiu i staramy się zrobić jak najlepiej potrafimy, ale bez Boga. Mając kontrolę nad swoim życiem. Tak jak Jakub robił to dotychczas, dopóki nie przekroczył potoku Jabbok. On miał swoje sposoby i wydawało mu się, że potrafi z każdym zagrać, ale w pewnym momencie zrozumiał, że to wszystko to nie były jego pomysły, to było Boże błogosławieństwo i tylko na Bogu może się oprzeć, żeby osiągnąć to, do czego Bóg go powołał. I możemy dać tu wiele przykładów. Na przykład list do Hebrajczyków, 11 rozdział, już cytowałem ten fragment, ale tam w 11 rozdziale Hebrajczyków jest mowa o bohaterach wiary.
Słowo wiara ma trochę inny odcień w naszym języku polskim niż w języku biblijnym. W języku biblijnym bardziej ona określa zaufanie, ufność właśnie. I Sara, 11 rozdział, wiersz 11. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Ona nie kierowała się tym, co dotychczas w życiu widziała, była kobietą z pewnym bagażem życia już, miała duże doświadczenie, ale nie patrzyła na to. Patrzyła na tego, który dał obietnicę. Ona wiedziała, że ten, który dał obietnicę, jest godzien zaufania. To jeszcze mocniej jest napisane w liście do Rzymian w 4 rozdziale. Tam jest napisane tak, w 4 rozdziale listu do Rzymian, od 18. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów. Dlaczego wbrew nadziei? Bo jego żona była bezpłodna. W końcu, mało tego, jego żona już była stara, już była po okresie przekwitania. I wbrew nadziei, ale żywiąc nadzieję, bo Bóg mu obiecał. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 15 rozdziale czytamy, że uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. On uwierzył. Dlaczego uwierzył? Nie dlatego, że widział takie rzeczy w swoim życiu, ale uwierzył dlatego, że Bóg powiedział, że uznał go za godnego zaufania. Czyli wbrew nadziei, żywiąc nadziei, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Zobaczmy, że można oddać Bogu chwałę przez wiarę, pomimo tego, co człowiek widzi. Widział obumarłe ciało swoje. Widział obumarłe łono Sary, czytamy. A on wbrew temu uwierzył, bo wiedział, kto powiedział. I kiedy staniemy przed trudnymi doświadczeniami, a takie czasy mogą przyjść, zbliżają się trudne czasy, to gdy zawiedzie nas wszystko, pamiętajmy o tym, co Bóg powiedział, że godzien jest zaufania ten, który obiecał, że Bóg doprowadzi naszą sprawę do końca. Nie wolno nam zwątpić w Boga. Z drugiej strony oczekujmy przełomów, bo te wszystkie przejścia przez wody oznaczają przełomy, takie momenty zwrotne, kolejne etapy dojrzałości w wierze. Tak jak Eufrat był tym zerwaniem ostatecznym z pogańską tradycją, z pogańskimi korzeniami, wyjście Abrahama ze strefy komfortu, pójście zupełnie w nieznane, ale w ufności, bo wie, kto go prowadzi. Tak, tak jak w Morzu Czerwonym było to uwolnienie od Faraona, od władzy Faraona, od tym, że człowiek nie musi być niewolnikiem szatana, nie musi być niewolnikiem grzechu, że Bóg mu to obiecał i Bóg da mu siłę do zwycięstwa. Tak, tak jak przy potoku Jabłok Jakub otrzymał nową tożsamość, bo zaufał już całkowicie na Bogu. Zostało dotknięte jego biodro. To jest jakby też znak tego, że my pozwalamy Bogu, żeby dotknął naszego ego, żeby nas to ego zabolało, żebyśmy zrozumieli, że ono musi być jakby unieszkodliwione, a wtedy Bóg będzie mógł działać w pełni. Tak jak w Arnon, przy potoku Arnon, przychodzi moment, że Bóg wzywa nas do tego, abyśmy coś więcej osiągnęli w życiu chrześcijańskim. No nie powiedziałem jeszcze o Achawie, o rzece Achawa. Tam nad rzeką Eufrat w Babilonii. Naród był daleko, powiem go krótko. I nad rzeką Achawa postanowili wrócić.
i podróż z powrotem do Jeruzalem była niebezpieczna. Tam czytamy, to jest w księdze Ezdrasza, to było chyba 8 rozdział, mi się wydaje, że on, Ezdrasz, wstydził się prosić króla o osłonę, dlatego że mówił królowi wiele o mocy Boga i teraz jakby prosiłby teraz Boga, prosiłby króla o ochronę, to by wyglądało jakby to, co mówił o wierze w Boga, jakby było pustymi słowami. I poszli jakby w całkowitym zaufaniu do Boga. To też było nad tą rzeką Achawa, było takim momentem. I może być tak, że w naszym życiu będzie moment, kiedy będziemy musieli zrezygnować z ludzkiej ochrony, bezpieczeństwa, środków bezpieczeństwa i zaufać zupełnie Bogu. I Jordan, wejście w pełnię Bożych obietnic, tak? Mamy różne przełomy w życiu. Takie przełomy były w życiu wielu dzieci Bożych. Patrzmy na Samarytankę, która idzie po cichu, żeby ją nikt nie widział, w południe, kiedy nikt nie chodzi, bo jest za gorąco, idzie po wodę. Wstydziła się swojego życia. A kiedy spotkała Jezusa, to nagle rzuciła wszystko, pobiegła do miasta i wszystkim krzyczała: chodźcie, chodźcie, zobaczcie, kogo ja spotkałam. Coś musiało się zdarzyć w jej życiu, coś musiało nastąpić, jakiś wielki przełom. To samo Zacheusz, przełożony nad celnikami, który skradał się tam na drzewko, wszedł, żeby zobaczyć Jezusa, ale kiedy Jezus mówi: ja zatrzymam się w twoim domu, on nagle staje przed wszystkimi i nie patrząc na straty, które poniesie, ale to przestało być ważne. To była tak wielka łaska, że mógł przyjąć Jezusa do swojego domu, że postanowił oddać wszystko dwójnasób, co zabrał nieuczciwie. Połowę majątku oddał ubogim. Przełom w życiu, tak? Maria z Betanii, która miała w tym flakoniku coś być może na czarną godzinę, zarobek całoroczny, tyle to kosztowało. A kiedy po wskrzeszeniu Łazarza zrozumiała już tak w pełni, kim jest Jezus Chrystus, że jest Mesjaszem, że jest tym, który daje życie, zmartwychwstaniem i życiem, wzięła i namaściła go, dając, to było wielkim kosztem dla niej, ku nawet obrazie tych, którzy byli świadkami tego. Tak? Dużo możemy takich osób mówić, Nikodem, też w ukryciu, studiowaliśmy teraz w środę, a jednak w momencie przełomu przynosi i jawnie okazuje wiarę. Tak, wierzę, że to jest mój Mesjasz. I takie przełomy następuje w naszym życiu. Będzie wiele takich przełomów. Nie przegapmy żadnego z nich, ale życzę wam i sobie rozpoznania przełomu, mądrych, odważnych decyzji i zwycięstwa w Panu. Amen.